Wracamy, proszę Państwa, do naszej rozmowy. Dziś w programie Z rodziną mi do twarzy temat macierzyństwo. Jak zachować rozsądek, jak nie zgubić własnej intuicji i w tym okresie oczekiwania na dziecko i w tym pierwszym okresie życia dziecka. O tym dzisiaj rozmawiamy w gronie moich i Państwa gości. Lekarz pediatra Małgorzata Bichun, pani Barbara Kokot, położna z przychodni Zdrowa Rodzina i mamy Sylwia Hejsik-Brzana oraz Alicja Morawska-Rubczak. Mówiłyśmy przed chwilą o czasie oczekiwania na dziecko. Świadomym czasie oczekiwania, zdobywania informacji, ale cały czas taką zapaloną kontrolką, żeby nie przesadzić, żeby nie zrobić sobie mętliku w głowie i naprawdę bardzo ostrożnie z internetem i ostrożnie dobierać ludzi, których mamy wokół siebie, którym chcemy zaufać. I to, o czym tutaj wszystkie panie zgodnie powtarzały, intuicja, takie zaufanie do siebie, to jest coś, taki drogowskaz, którego nie warto ignorować, chyba na każdym etapie w ogóle macierzyństwa, no ale warto się tego od początku zapewne uczyć. Obiecałam przed przerwą, że zaraz się nam to dziecko urodzi, ale jeszcze zanim ono się nam urodzi, to jest jeszcze ten etap takiej wzmożonej opieki okołoporodowej i to jest też bardzo ważne, bo pani Barbaro mówi, wchodzi pani później takiej młodej mamy i pani wie, było czy nie było.
Tak.
Dlaczego to jest tak ważne?
To jest tak ważne, bo ta mama pewnie się czuje. Pewnie się czuje. Raz, że w opiece, dwa, wie na co ma zwrócić uwagę. Jest w stanie wychwycić pewne nieprawidłowości, tak? Tutaj bardzo ważne jest przygotowanie na etapie ciąży, bo czasami mamy, wychodzą troszeczkę takie z pretensjami rozżalone, bo w szpitalu mi nikt nie pokazał, jak mam przystawić do piersi. To nie jest czas nauki, szpital. To nie jest ten czas. Ten czas kobieta ma na etapie ciąży. I tutaj jest bardzo ważną rzeczą to, że w Polsce funkcjonuje coś takiego jak standard opieki okołoporodowej, który mówi jasno, że osoba prowadząca ciążę ma obowiązek skierować ciężarną do położnej POZ-u, a ta położna POZ-u ma obowiązek objąć taką kobietę opieką. Czyli na czym ta opieka polega? Ta opieka polega na przygotowaniu jej, tak? Może nie tyle do macierzyństwa, ale ja bym nie chciała tutaj użyć słowa nauczyciel, bo ono chyba jest tutaj za mocne, tak? Ale raz, że wyprostować pewne sprawy.
Taki przewodnik może
dokładnie,
troszkę.
Dokładnie, takich, tak? Bo mamy też przychodzą z jakąś wiedzą, one gdzieś czytają, rozmawiają ze sobą, to co już mówiłyśmy tu wcześniej. Natomiast niektóre rzeczy są na zasadzie bardziej wyprostowania, tak? Uregulowania, bo jest nadmiar, natłok informacji. Przychodzą mamy, które kompletnie nic nie czytały, bo one stwierdziły, że nie, my nie będziemy czytać, idziemy na żywioł, tak?
Czyli jest też druga strona medalu.
Dokładnie. Natomiast tu jest ważną rzeczą, żeby te mamy też miały jakieś podstawy, żeby dać im jakiś schemat, dać im jakiś szkic, dać im jakąś podstawę i te mamy czują się naprawdę pewniej, idąc na salę porodową, będąc na oddziale położniczym. Jest na przykład bardzo miło, jak one dzwonią z oddziału położniczego. Pani Basiu, jest problem, bo się zdarzyło to czy tamto. Także to też widać, że te mamy też świadomie do tego podchodzą, tak? W domu mamy czasami wychwytują pewne sytuacje, które są nieprawidłowe, czy u nich, czy u dziecka. One dzwonią. One nie zostawiają sprawy samej sobie, tylko one po prostu dzwonią. I tutaj wtedy już pewne rzeczy modyfikujemy. I tak jak mówiłam, ta opieka jest ważna, bo mamy, korzystają z całej masy spotkań, to ta opieka jest przede wszystkim finansowana przez NFZ. Mamy za to nie muszą płacić. Także tych spotkań do 32 tygodnia ciąży mogą odbywać jednotygodniowo.
Wiele mam korzysta z tej możliwości?
Słucham?
Czy wiele mam korzysta z tej możliwości?
Tak, teraz jest coraz więcej, tylko że nad czym ja ubolewam, niestety to osoba, która prowadzi ciążę, to jest mały odsetek, które informują. Natomiast w większości mama się dowiaduje agencją pantoflową, czyli jedna mama drugiej mamie przekazuje po prostu. Słuchaj, idź, ja byłam, skorzystałam i ja zawsze pytam moje mamy, skąd pani o mnie się dowiedziała? Bo ja nie prowadzę zajęć tutaj w Opolu, tylko na swoim terenie, na którym pracuję. I w zasadzie i raz mi się zdarzyło, że to była osoba skierowana przez osobę prowadzącą.
Opieka okołoporodowa i przychodzi czas porodu. Ja nie chciałabym tutaj jakby za bardzo się skupiać na tym momencie, ponieważ temu tematowi już zostało też poświęconych kilka programów, porody rodzinne, porody w szpitalu, porody w domu. Ten czas omówiliśmy dosyć dokładnie, natomiast chciałabym przejść do tego momentu, kiedy wychodzi się ze szpitala do domu. Mama wychodzi, bo teraz tak, rodzi się dziecko, różnie te porody przebiegają, jest się w lepszej lub słabszej troszeczkę kondycji po porodzie, no ale póki jest się pod opieką, to w miarę jest spokojnie. Jak pamiętacie ten moment, kiedy stanęłyście już, te wszystkie formalności wypisowe zostały załatwione, tato czeka, samochód czeka, fotelik tam nosi dełko czy coś jeszcze, ciuszki pierwsze i stoi się w tych drzwiach szpitala i ja i moje dziecko i cała przyszłość do nas należy. Jak pamiętacie ten moment? To była radość, trochę lęku, co tam się działo?
I takie zapytanie, że instrukcji obsługi nikt nie dołączył.
Ja chyba nie miałam takiego zapytania. Znaczy ja nie wiem, ja sobie założyłam, ja doskonale pamiętam, jak z pierwszym dzieckiem, z Antkiem jechaliśmy do domu i do mnie nawieźli się przez taki las i jadąc przez ten las, ja doskonale pamiętam ten moment, sobie pomyślałam tak, młody już było tyle schizy i tyle nerwów, że teraz kończymy ten etap. Zostawiamy to w Opolu, a teraz jedziemy na wieś i tutaj tworzymy swoją sielankę.
Na naszych warunkach.
Na naszych warunkach, tak. I ja ten pierwszy czas, pierwszy moment bycia z dzieckiem, gdzie w głowie miała, śpi w ciąży, bo nie wyśpisz się, jak będziesz miała dziecko. I dużo miałam takich jakichś iskierek w głowie, tak, to mi tak migały. To założyłam, że nie, że będzie fajnie i że nie będziemy słuchać rad, dlatego też tak założyliśmy, że nie ma odwiedzin na początku. Poprosiłam, że rodzina jest fajna, przyjaciele są fajni, bardzo ich lubię, ale za jakiś czas. I też założyliśmy, że na początek będziemy z dzieckiem razem, czyli ja, mąż i Antoni, plus najbliżsi, którzy tam mieszkają, z którymi się znamy. Byliśmy razem i chciałam powiedzieć, że przez ten pierwszy etap i przez ten pierwszy rok w ogóle bycia z tym dzieckiem, ja się nigdy w życiu chyba tyle nie wyspałam. Naprawdę. Ja mam wrażenie, że ja ciągle spałam. Naprawdę. Także, bo wychodziłam z założenia, że wtedy, kiedy on spał, to ja też się kładłam. Szybko zrobiłam, co było do zrobienia, no i tak sobie funkcjonowaliśmy. A kiedy nie spał, to się bawiliśmy albo chodziliśmy na spacery, a że dziecko dużo śpi, no to miałam dużo czasu na spanie.
Czyli sama natura.
Tak, tak, tak.
No ja mogę polecić młodym mamom, żeby nie popełniały mojego błędu i żeby zrobiły wszystko, żeby mieć macierzyńskie, ponieważ ja nie miałam urlopu macierzyńskiego. I praktycznie po 2 tygodniach już miałam pierwszy telefon z pracy, po miesiącu wróciłam do pracy. Trochę pracując na zasadzie takiej freelancerskiej, że tak powiem, i nie musiałam być 8 godzin w pracy, no ale gdyby nie to, że mój mąż jest facetem, który potrafi taką negatywną męskość z czasem schować w kieszeń i po prostu dzwonił czasem do mnie, no gdybym mógł ją nakarmić. A ja się uparłam, że nie będę odciągać, więc mieliśmy wtedy takiego jubilata, który niestety ktoś nam, nie wiem dlaczego, pewnie na złą, bo był ciężki, ukradł. I ja po prostu mieszkaliśmy na Ozimskiej, moja praca na Kośnego. No i tym jubilatem po tych kocich łubach po prostu gnałam, żeby do Ziutki dojechać i ją nakarmić. Oczywiście nie było to tak, że ciągle musieliśmy, że każdy dzień był tak poszatkowany tymi 3-godzinnymi rytmami. No ale wiem, że gdyby nie on, to by się nie udało. Natomiast jak myślę sobie o następnej ciąży, którą gdzieś bardzo bym chciała i jest dla mnie jakąś taką wspaniałą myślą na przyszłość, to wiem, że absolutnie sobie na to nie pozwolę, że po prostu bardzo dużo, tak, bardzo dużo mnie to kosztowało i cieszę się, że mogłam z Ziutką wytworzyć taką relację i zbudować i że też takie nasze życie ciągle w drodze, bo my bardzo, bardzo dużo jeździliśmy, jak liczyliśmy na pierwszą rodzinę Zuzy, ona odbyła 60 podróży w ciągu tego pierwszego roku życia, to, że była takim człowiekiem, który zawsze był blisko i mogłam ją czasem do pracy zabrać, to by był bardzo smutny czas, więc mamy kochane, róbcie wszystko, żeby jakoś to sobie po prostu zorganizować. To było takie młode, lekkie podejście po prostu do tego, że no, jakoś sobie poradzimy przecież.
No i oprócz tego, że jestem pediatrą, to jestem też matką, tak? Też mam starszego syna. Późno urodziłam pierwsze dziecko, więc takie macierzyństwo było takie wytęsknione, wyczekane. Urodził się troszeczkę z problemami. W Opolu już się tutaj urodził. Nikogo zupełnie nie znam. Przyjechałam praktycznie do męża. Dziecko mi się urodziło. Zamiast w Łodzi urodziło się w Opolu. Ale był. Przyjechałam do domu i tutaj ja mam zawsze apel do mam. Korzystajcie z pomocy mężów. To jest mój taki apel. Im bardziej będą ojcowie zajmować się malutkimi dziećmi, tym ta więź będzie trwalsza, silna i będzie niesamowita. Niesamowita. Też byliśmy sami kilka dni wizyty teściowej i później tylko my we dwoje. I słuchajcie Państwo, naprawdę. Jad spał, bawił się. Również wędrowaliśmy na trasach różnych po Polsce, bo rodzina daleko, więc też jeździliśmy. Świetnie sprawowało się dziecko w samochodzie i było cały czas. Jestem w ogóle fanką karmienia piersią. Oczywiście, jeżeli mama nie może, nigdy nie mówię, że to jest coś złego, bo nie każda może karmić. Ale rzeczywiście posiadanie pokarmu przy sobie to jest najfajniejsze, co matka może mieć. Więc pierwsze dziecko to był taki fantastyczny czas, aczkolwiek mój syn się nie uśmiechał i mówię, Boże dziecko, ty chyba chory jesteś, bo się nie uśmiechasz. Do trzeciego miesiąca później zaczął się śmiać, więc...
Ozdrowiał.
Ozdrowiał, tak. No ma prawie, skończył 27 lat i ma się
śmieje
dobrze.
Śmieje się do dzisiaj.
Natomiast ja drugi poród bliźniaczy, również fizjologiczny, więc takie szybkie wyjście do domu, zupełnie już inna sytuacja. Dwoje dzieci, 6,5 kilo razem, czyli troszkę piersi, troszkę mleczka. No i tu znów mówię mamą, ja zawsze... Staram się też, mówię, myśleć o tym, co czują matki wtedy, kiedy do mnie się zwracają. W związku z czym też w końcu powiedziałam, może nie powinnam tego mówić, albo wy, albo ja. I koniec karmienia piersią, przeszły na butelkę po 2 miesiącach, ponieważ tutaj pani wie, że pani Sylwia spała, a ja przez pierwsze trzeci prawie miesiąc, nie spałam dłużej niż 2 godziny jednorazowo, więc mówię nie. A tu starszy syn już 1,5 roczku, tu bliźniaki. Naprawdę fajnie, ale ta pomoc męża i znów tutaj cały szacunek dla wszystkich ojców, którzy pomagają, którzy wspierają swoje żony, jest naprawdę olbrzymi. I polecam oczywiście.
No to się też dzisiaj pięknie zmienia, bo ja tak z tego, co ja obserwuję gdzieś dookoła, to jest coraz więcej naprawdę ojców świadomych, chcących i takich, którzy, jak ja to mówię, oprócz karmienia piersią są w zasadzie w stanie zrobić wszystko, a jak im mama ten pokarm zostawi, to z tą piersią
i tak to wygląda w gabinecie dzieci zdrowych, jak przychodzą właśnie rodzice, oboje z maluszkami. Zauważyłam bardzo często, tatusiowie wszystko potrafią zrobić, tylko nie karmią piersią.
Tak. Pani Barbaro, przychodzi pani do młodych mam. Czy ja nie lubię takimi schematami myśleć i rozmawiać, ale czy gdzieś pani potrafi wyodrębnić takie typy mam, które można by w taki sposób tak to uporządkować?
No, można by było tak powiedzieć. Też bym nie chciała tutaj używać takich słów.
Mniej więcej oczywiście, pewnie, tak, że nie wkładamy w jakieś schematy, ale pewne podobieństwa czy schematy działania są.
Są mamy, na pewno wszystkie mamy są przekochane i bardzo takie opiekuńcze. Tak, one by, tak jak już wcześniej mówiłam, nieba by uchyliły. Tak?
I zacałowały na śmierć.
Zacałowały, zatuliły. Zrobiły każdą rzecz dla malucha, tylko żeby po prostu w ich odczuciu było dobrze dla tego dziecka. Natomiast tak, mamy można zakwalifikować. Są mamy takie bardzo otwarte, których jakoś tam w żaden sposób nie ośmiela to, że ktoś obcy, bo jakby nie było, ja jestem gościem, tak? Także też nie mogę sobie na wszystko pozwolić i tutaj, jak jestem gościem, muszę szanować prawa, jakie panują w danym domu. Także to jest fajne w tym wszystkim, że my się poznajemy i bardzo często jest tak, ja nie lubię sobie wyrabiać zdania o moich mamach na pierwszej, na drugiej wizycie, bo to nigdy się nie sprawdza, po prostu nigdy. I ta mama może być na pierwszej wizycie, wiadomo, ona jest zmęczona, ona ma czasami dużo pytań, ale jak ja przyjdę, to ona już nie pamięta, tak? Zawsze też proszę o pisanie na kartkę. Potem na tej wizycie mama już jest troszeczkę mocniejsza, bardziej się otwiera. Także tutaj na dobrą sprawę ja się staram podchodzić do każdej mamy, obojętnie, czy ona na pierwszej wizycie jest euforyczna, pobudzona i bardzo taka otwarta, czy może bardziej taka stonowana, wyciszona, tak? Staram się nie oceniać, z czego to wynika. Czy to wynika ze zmęczenia, czy mam może jakiś, nie wiem, życiowy problem, bo rodziny są różne, ale to wychodzi na kolejnych wizytach. Także ja tak na dobrą sprawę, jak kończę opiekę, to dopiero mogę powiedzieć, że tak, ta mama jest mamą otwartą, ta mama jest mamą taką może bardziej dominującą, tak? Bo takie mamy też się zdarzają. Natomiast nigdy nie robię tego na pierwszej wizycie. Ja się bacznie zawsze przyglądam, bo to też jakby jest poniekąd i moja rola, to nie tylko pomóc mamie i gdzieś tam ją przeprowadzić i poprostować pewne sprawy w okresie noworodkowym i w okresie połogu. Natomiast też obserwacja to jest ważna sprawa i czasami tak po prostu z boku to mamy poobserwować, jak się zachowuje, jak się odnosi do dziecka. Dużo rzeczy z jej zachowania też można potem wyciągnąć, tak? Czy jest jakiś problem, czy tego problemu nie ma, czy to bardziej jest kwestia lęku, tak? Także ja też nie lubię schematów, nie lubię ludzi wkładać do jednego worka, bo mamy są różne, mamy mają różne problemy. Tu mamy panią, która pierwszą ciążę była cały czas straszona, tak? Że będzie źle, proszę się nie cieszyć na zapas, bo się zawsze coś wydarzy, tak? Tutaj mamy panią, która całą ciążę była radosna, tak? Czyli tak, jak to w zasadzie powinno być. Dlatego mówię, no mam jest cała masa i tutaj ile mam, tyle jest rodzajów tych mam. Dlatego ja się staram ich tutaj w ten sposób nie wkładać do jednego worka.
Które z tych zróżnicowanych zachowań pani sobie może z przyjemnością poobserwować jako no, takie też doświadczenie, prawda, jak to różnie wygląda, a które z tych jakby zachowań czy działań są takie, że wymagają interwencji, że pani musi w jakiś sposób wpłynąć czy próbować zmienić dane zachowanie i jak to w ogóle zrobić?
To znaczy tak, ważną rzeczą jest i uważam niezmiernie trudną wzbudzić zaufanie tej mamy. Bo tu bez zaufania nie da się zrobić nic. I ja mogę się dwoić, troić, jeżeli kobieta mi nie będzie ufała, to tej współpracy nie będzie. Czy ja będę bardzo chciała, czy nie. Natomiast to zaufanie gdzieś musi być wzbudzone, bo relacja jest wtedy zupełnie inna. I czasami my tak nieraz się śmiejemy z koleżankami ze zdrowej rodziny, że położono to też tak trochę poniekąd na etacie psychologa. Bo czasami jak się zdobędzie to zaufanie u mamy, to te mamy naprawdę z różnych sytuacji się otwierają, tak? I my już potem nam się sytuacja jakby układa w całość. Dlaczego mamy to dziecko pobudzone? Czemu ta mama gdzieś ma problemy z karmieniem, tak? Z czego to wynika? Bo ma jakiś problem, bo to jest jakiś problem życiowy, no nie wiem, nie układa się, różne są sytuacje, tak? Także tu to jest też ważne, żeby zacząć przede wszystkim od budowania tego zaufania, a potem dalej.
Pytałam was o to, jaki był ten moment wychodzenia ze szpitala, taka pielęgnacja dziecka, ta opieka, te wszystkie czynności, które się wykonuje, przyszły wam z łatwością, czy miałyście jakieś problemy, czy jak to wyglądało? No, karmienie, przewijanie, kąpanie, bo czasami bardzo różnie te pierwsze kąpania wyglądają. Czasami się na pomoc ściąga doświadczone.
Ono nie utopiły się, więc żyją.
Oj, to jest chyba, nie wiem, najgorsze, co można zrobić. Tak. Ściągnąć pół osiedla do kąpieli dziecka. Ja uważam, że rodzice powinni kąpać maluszka samego. To, co poruszyłyśmy już tutaj, ten temat, świetna sprawa, że panowie się włączają.
Właśnie chciałam powiedzieć, że mam opieki. Wrażenie, że tata służy tak. Do kąpania, między innymi oczywiście.
Ja zawsze też te moje mamy, jak się przygotowują, chodzą na zajęcia albo już przychodzę na pierwszy patronaż, to też zawsze mówię, niech tato kąpie, niech to będzie taki czas, bo wiadomo, tato potem wraca do pracy, z reguły tatusiowie są gdzieś tam 2 tygodnie z mamą i z dzieckiem, tak, nie mają możliwości bardzo często być dłużej. I to niech ich będzie taki moment, kiedy oni będą z tym maluchem. Tego dotykania, przytulania. Także i ta rodzina ma się dograć. To oni mają uczyć się swoich zwyczajów, a nie zwyczajów od koleżanki z klatki obok, zwyczaju mamy, zwyczaju teściowej czy siostry.
Ja się zawsze zastanawiam, tu pani doktor, to pani pewnie potwierdzi albo zaprzeczy, co się może stać podczas tego kąpania, tak? Z czego ten strach się bierze? Że co, to dziecko jest takie malutkie, no jak dwoje kochających ludzi, no przecież nie utopi, tak? Ja zawsze mam taką, na najwyżej to dziecko będzie niedomyte, czy będzie niezbyt dobrze, no,
możesz,
genialnie,
wiesz,
umyte.
Utopić, oparzyć, wiesz, ile rzeczy możesz zrobić.
No tak, ale nie. Niewiele można zrobić, jeżeli się robi z miłością i przekonaniem, że robi się dla dziecka dobrze. Już mówiłyśmy o intuicji. Wszystkim rodzicom powtarzam. Ja daję tylko wskazówki. Internet, wskazówki. Koleżanki, książki, to są wskazówki. To są porady. Ale macie najpierw każdy posłuchać siebie w środku, a później się skonsultować razem. I nikt inny się nie liczy oprócz rodziców. To, co państwo czujecie i co dla was, czemu pani świadkiem, ja mówię zawsze to samo, nie mówię niczego na poczet audycji i czego innego dla żywia, ja zawsze mówię to samo. Chyba dlatego nie kłamię, żebym się pogubiła w tych kłamstwach. Ja
się pani naprawdę nie denerwuje, jakby były nieścisłości, to już by była reakcja.
Dokładnie. Dlatego dla mnie rodzice to są najważniejsi. Rodzice są najważniejsi dla dziecka i dla siebie. Bo to kobiety, pani Basia powiedziała, no mają często różne stany po porodzie i depresyjne, i jakieś takie chwile zwątpienia, załamania. Przychodzą, dzwonią mamy, bo mamy do mnie dzwonią bardzo często po porodzie, jest, ale mam. I wtedy rozmawiamy, żeby uspokoić, żeby... Natomiast właśnie wracam do tej kąpieli. Tak naprawdę, jeżeli robimy, no zgodnie ze sztuką, czyli wiem, że trzeba, jak to dziecko umyć, wszędzie mamy instrukcje, poza tym w szpitalu dzieci już się uczą, mamy, wiedzą jak... Nie jesteśmy w stanie zrobić krzywdy własnemu dziecku, naprawdę. Dziecko owszem jest śliskie, w związku z czym mamy różne podkładki, mamy pieluszki, mamy... możliwość zrobienia, nie bać się, zaufać ojcom, zaufać, bo oczywiście kobiety jak zwykle najlepiej mamy dziecko jeszcze raz do brzucha wyjąć, umyć, tak, schować, nakarmić, schować, nakarmić i tym brzuchu nosić, jak kangurzyca. Nie, 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 dziecko mam, po to, jeżeli jest to szczęście rodzinne, że jest mama, tata i dziecko, to cieszyć się z tego i obciążać. Mamy różne sposoby mycia, mamy pielęgnację. Nie zawsze, jeżeli ktoś się boi wody, nawet nie trzeba od razu do tej wanienki kłaść, bo też umyjemy to dziecko. Poza tym już nie myjemy tak codziennie, nie szorujemy tego dziecka. To też trzeba podkreślić, że nie szorujemy tego dziecka, nie zmywamy już wszystkiego, całej tej warstwy lipidowej, bo czymżeż ono się tak nam za bardzo ubrudzi? Części strategiczne oczywiście jak najbardziej. Dbamy o higienę. Pieluchy są w tej chwili jednorazowe, jak mniejsze coś, bo ja zawsze wie to, co rodzicom. Małe dziecko, noworodek, niemowlę, to nie jest partner dla ciotki, wujka, koleżanki, z całym szacunkiem nawet dla dziadków. Naprawdę, to jest dziecko mamy i taty i oni powinni przy tym dziecku być. Nie dawać na ręce, nie dotykać, nie obcałowywać.
Dokładnie.
Naprawdę, 3 miesiące jest to rzecz święta. Dlaczego? Budujemy odporność dziecka, przekazujemy florę bakteryjną. Mama karmi piersią. To są fakty. To ja to się spotykam z koleżankami, bo pani to bardzo mówi, słuchaj, pani Basia mówi, tak pięknie mówi. Ja mówię po prostu praktycznie, jak jest.
Dziecko nie miała pani jakiejś pikiety dziadków, tak, pod przychodnią?
Nie. Dziadkowie mają kochać. Przyjdzie czas i na dziadków. Słuchajcie, półroczne dziecko świetnie komunikuje się z dziadkiem, ale cóż taki maluszek może zaspokoić, że tak powiem, swoje potrzeby u dziadka czy babci. Mówię z wielkim szacunkiem dla dziadków. Natomiast wszelkiego rodzaju alergie, zmiany zapalne na skórze. Mamy, tak, różne pudry, lakiery, perfumy, w różnych proszkach my pierzemy, preparatach płuczemy. Proszę zobaczyć, ile złego dotyka tych naszych dzieci. Umyć ręce, to jest podstawa dotykania do małego dziecka. Ten czas dla matki, ojca i dziecka jest do tego 3. miesiąca jest rzecz święta.
Pani Alicjo, były takie pielęgnacyjne zabiegi, których pani się zwyczajnie bała, obawiała może? Jakiś stres temu towarzyszył?
No z kąpielami było różnie. Mój mąż się super w tym sprawował, ale mieliśmy takie obawy. Nie szło to tam tak super, super gładko, ale generalnie raczej wszystko tak mocno intuicyjnie, tak jak wszystkie tutaj mówimy. I też jeśli chodzi o kwestie takie bakteryjne, to też dla mnie było bardzo ważne, żeby też za dużo osób na początku nie miało z Zuzą kontaktu, ale z drugiej strony Zuza od 1. miesiąca jeździ pociągiem, bo tego nie dodałam, że ten rok i w ogóle całe nasze życie, my nie mamy samochodu, jeździmy po całej Polsce i po świecie takimi środkami niewłasnej lokomocji. No i też się śmiejemy, mamy takiego nabytego, że tak powiem, kuzyna, bo weszła do naszej rodziny dziewczyna, która ma brata, biotechnologa, który zajmuje się szczepionkami i mówi, a wiesz, no to jest tak, że Zuza to tam w tym pociągu, ona jest szczepiona już na wszystko. I też jest tak, że no przecież że no znamy stan naszych PKP, no nie jest tam super czysto. No i też nie mieliśmy żadnych kłopotów, ona w ogóle nigdy nie chorowała. Teraz chodzi do przedszkola i też nie choruje, więc no wydaje mi się, że...
Pani tak nie mówi publicznie, bo jeszcze pani będzie musiała płacić PKP.
tak, no. za utpornienie. Natomiast no dziecko jest po prostu, wydaje mi się, jest mu najlepiej i nam jest najlepiej, kiedy jest partnerem. I to partnerem na naszą codzienność. Czyli nie mówię teraz, przesiadajcie się ze swoich samochodów do pociągu i upartniajcie dzieci w pociągu, ale wydaje mi się, że to jest najważniejsze, żeby panicznie nie zmieniać, tak jak pani na początku mówiła, swojego trybu życia, bo pojawia się nagle dziecko i ono to czuje i my też to za mocno odczujemy.
Alicja Morawska-Rubczak, Sylwia Hejsik-Brzana, pani Barbara Kokot, położne ze Zdrowej Rodziny i Małgorzata Bichun, lekarz-pediatra. Za chwileczkę, proszę państwa, wracamy do naszej rozmowy. Dziś rozmawiałam o tym wczesnym macierzyństwie, o świadomym macierzyństwie. Za chwileczkę dalej o tym, co się dzieje w domu, kiedy mamy wracają z małymi dziećmi. Bądźcie państwo z nami.